zaczepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Dziś podczas katechezy będziemy rozważać na temat zasług. Numery w katechizmie Kościoła katolickiego są następujące: 2006 do 2011. Zapraszam również do tego, aby śledzić, aby razem rozważać te poszczególne prawdy zawarte właśnie w tych poszczególnych punktach na temat zasługi. Tak, zapewne zachowały się w naszej pamięci takie obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedź na naszą prośbę usłyszeliśmy: jeśli na to zasłużysz, lub z drugiej strony może też gdzieś zdarzyło nam się usłyszeć słowa: nie zasłużyłeś. Wiązały się one w naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować. Rzeczywistość zasługi nie jest obca również wiekowi dojrzałemu. Ileż to razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego, zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia, albo że zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie była równoważna naszym wysiłkom. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: ze zwykłej sprawiedliwości należy mi się więcej. Ale po tym wstępie zajrzyjmy do Ewangelii, chociażby do fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, 20 rozdział, wersety od 1 do 16. Znajdziemy tam przypowieść o gospodarzu winnicy i robotnikach. Gospodarz zatrudnił robotników o świcie, o 9 rano, o 12, o 15, a następnie o 17. Wszyscy pracowali do zachodu słońca, czyli mniej więcej do godziny 18. Ci ostatni przyszli po wypłatę i dostali denara. Potem przyszli ci z 15 i też dostali denara. I tak aż do tych, którzy pracowali od świtu, wszyscy dostali tyle samo. Przypowieść o robotnikach w winnicy dla większości z nas jest przypowieścią intrygującą. Bo jak za tak zróżnicowany wymiar pracy pod względem czasu, wysiłku, można było wszystkim pracownikom wypłacić jednakową pensję? Dziś pracodawca powie: nigdy bym tak nie mógł postąpić z pracownikami. Jezus chyba nie miał pojęcia o dzisiejszym życiu gospodarczym. Natomiast ci spośród nas, którzy rozpoczynają swoją codzienną pracę o godzinie 6, 7 rano, których serdecznie zresztą pozdrawiamy, siłą rzeczy identyfikują się z najwcześniej najętymi pracownikami. I bez wątpienia, gdyby ta sytuacja miała miejsce w naszym życiu, to również lekko by nas poddenerwowała. Co zatem Pan Jezus chciał przekazać swoim uczniom, jak również i nam, poprzez tę przypowieść także w kontekście właśnie dzisiejszej katechezy o zasłudze. Kościół niezgody w tej przypowieści o robotnikach w winnicy jest to, że jedni się napracowali i spodziewali się więcej, a drudzy w ciągu godziny niewiele zdziałali. Może zdążyli przeszwendać się z kąta w kąt i dostali tę samą zapłatę. Ci pierwsi myśleli, że więcej dostaną, ale właściwie dlaczego? Przecież umówili się z pracodawcą o denara. To była jasna umowa. Zapraszam was do pracy, waszym wynagrodzeniem będzie 1 denar. Nikt ich nie skrzywdził. A jednak mieli żal. Nie tylko starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym żądał, aby ojciec w szczególny sposób wynagrodził mu ciężką, wierną pracę na polu. Nie wystarczyło mu to, że ojciec dał także jemu część majątku, która na niego przypadała. Nadto syn mógł korzystać z wszystkiego, co należało jeszcze do ojca. Jednak to za mało. Syn domagał się jeszcze specjalnej premii, która według niego nie miała się sprowadzać do wypłacenia dodatkowej sumy, ale żeby ojciec dostrzegł jego starania i na przykład zafundował mu koźle na spotkanie z przyjaciółmi. Ale nie chodziło o zwierzę. Ojciec powinien zdobyć się na gest, zauważyć, docenić, ale tego nie zrobił. Poczucie niedocenienia i oburzenie wobec rzekomej obojętności ojca na zdobyte przez syna zasługi. To właśnie ono przewiercało duszę potomka od środka i strasznie go męczyło. A gdy mowa o naszej pracy w winnicy, czyli w kościele, to na myśl nasuwa się właśnie znane słowo zasługa. To paliwo napędzało życie moralne chrześcijan. Zapewne do teologii trafiło z prawa rzymskiego, gdzie oznaczało należną zapłatę za dobre lub złe działanie. Wynikało ze sprawiedliwości odmierzanej linijką. Kluczowy w definicji zasługi jest przymiotnik należy. Zarobiłeś, dostaniesz nagrodę. Nie zarobiłeś, czeka cię kara. Dziś Kościół wprawdzie nadal mówi o zasłudze, ale odcina się od jej prawnego rozumienia. W znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga, zaznacza z mocą katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2007. To znaczy, że w Królestwie Bożym nie istnieje coś takiego jak należność za to, że ktoś się urobił aż po łokcie albo wszystko zaprzepaścił i teraz trzeba mu oddać według zasług. Może to brzmieć dość kująco dla niektórych spośród nas. No ale spójrzmy, przenosząc to, obrazując to naszym życiem. A czy rodzice wystawiają dzieciom rachunek za to, co dla nich zrobili? Musiałoby tam być wiele pozycji. Spłodzenie, zrodzenie, konkretna suma, przewijanie, jakaś konkretna suma, karmienie, usypianie, jakaś konkretna suma, nieprzespane noce, o, tutaj też jeszcze jakaś większa suma, szkoła, edukacja, tutaj niektórzy są tacy, co wyliczają, ile to wszystko kosztuje, podliczają poszczególne właśnie te słupki i wystawiają jakieś konkretne sumy. Ale rodzice tego nie czynią. Nie wystawiają żadnego rachunku dziecku. Dlaczego tego nie robią? Zakładając, że nie kierują się podobną logiką jak starszy syn, bo kochają swoje dzieci i czynią to z miłości, a nie z chęci zysku lub nagrody. Jaki rodzic kieruje się właśnie takimi zasadami, chęcią zysku czy nagrody? Rodzice czynią to z miłości. A miłości nie da się przeliczyć czy zamienić na jakiś ekwiwalent. A czy dzieci mogą w jakiś sposób, ujmijmy to, odrobić to, co otrzymały od rodziców? Mogą im odpłacić jedynie wdzięcznością i pomocą, wedle możliwości, która nigdy nie będzie współmierna do tego, czego doświadczyły ze strony swoich rodziców. A nasza zasługa? Spójrzmy. Między nami a Panem Bogiem jest taka przepaść, że człowiek nie zasłużył na oglądanie Boga nawet przez jeden moment, choćby pozostał w rozpalonym piecu aż do sądnego dnia. Tym, co pozwala na zjednoczenie z Bogiem, nie są zasługi samego człowieka, lecz jedynie Boża, niepojęta miłość i miłosierdzie, które można porównać choćby do rozpalonego wnętrza ziemi, pochłaniającego zwitek śmieci, symbolizujących ludzkie grzechy. To Bóg też dopełni wszystkiego, czego człowiek nie potrafi sam dokonać i przemóc w sobie. Warunkiem jest przede wszystkim samo szczere pragnienie człowieka i gotowość do pójścia za tym pragnieniem. Gotowość do pójścia także za tym pragnieniem. I to w zasadzie Panu Bogu wystarczy, żeby przekroczyć wszystko, co oddala człowieka od Boga, jeśli tylko człowiek zrobi w tym celu faktycznie wszystko, co w jego mocy. Powracając do tej przypowieści o gospodarzu i robotnikach w winnicy, zachowanie pana z winnicy budzi czasem nas sprzeciw, ponieważ uważamy, że całe nasze życie jest formą należności, a nie darem. Czytamy dalej w mądrym skarbie Kościoła, czyli w katechizmie. Zasługa człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie jest pierwsze dzięki jego poruszeniu. Wolne działanie człowieka jest wtórne jako jego współpraca. Także zasługi dobrych uczynków powinny być przypisywane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wiernym. Zasługa niewątpliwie istnieje, ale zawsze możliwa jest w obrębie wcześniej udzielonego daru. Żaden z robotników sam nie najął się do winnicy, ani ci pierwsi, ani ci ostatni, nawet jeśli musieli odstać cały dzień na rynku. Ale z samego stania to mogli co najwyżej paść na ziemię plackiem, a potem z niczym wrócić do domu. To Pan ich szukał, znalazł i zaprosił do pracy w winnicy. Podobnie i my. Nie zarabiamy na niebo, bo już jesteśmy w nim, nie fizycznie, ale duchowo. Zostaliśmy włączeni w dzieło Ojca, bo On tak chciał. Święty Benedykt stwierdza, że nawet dobro, jakie w sobie dostrzegamy, trzeba widzieć jako dar od Pana Boga. Dla współczesnego człowieka, u którego liczą się jego osobiste umiejętności, dokonania, wypracowane sukcesy, takie stwierdzenie budzi co najmniej zdziwienie, gdyż pozbawia go jego zasług. Czyżby człowiek miał się nieustannie uważać za pozbawionego wszelkich zdolności robienia dobra? Pomijając uwagę, że w istocie wszystko, co człowiek zrobi, jest niedoskonałe, i zawsze posiada wady. Wydaje się, że trzeba nieco inaczej spojrzeć na całą sprawę. Jeżeli dobro, jakie robimy, jest całe z nas, to jest ono naszą miarę i tym samym przemijające. Jeżeli natomiast dobro, jakie czynimy, pochodzi od Boga, to zawsze zawiera ono w sobie Jego miarę. Najprawdopodobniej przez nasze ograniczenie nie może się ono w pełni rozwinąć, ale jednak przez ów Boży dar mamy udział w misterium samego Boga i Jego wiecznego Królestwa. To jest zatem wielka godność, a nie umniejszenie. Dalej święty Benedykt przypomina odwrotną zasadę. Z kolei przez to, że zło jest z nas, jest ono niedoskonałe. A to znaczy, nie jest złem do końca, nie jest złem absolutnym. Człowiek, póki żyje, póki żyjemy, zawsze możemy się nawrócić i otrzymać zbawienie. Ponadto paradoksalnie zło, które przez nasz wstyd najbardziej boimy się ujawnić, jest ostatnią rzeczą, którą potrafimy oddać Panu Bogu. Dlatego wyznanie swoich grzechów jest najprawdziwszym oddaniem się Panu Bogu do końca, bo nie mamy już nic, co mielibyśmy do ukrycia przed Nim. Uznanie swego grzechu stanowi początek prawdziwego nawrócenia. Kiedy się bronimy przed uznaniem popełnionego zła, staramy się budować fałszywą rzeczywistość. Proste przyjęcie grzechu za swój czyn, bez szukania innych jego źródeł, jest pierwszym krokiem na drodze powierzenia się prawdzie i nawrócenia. Dopóki nie przekroczymy mentalności zasługiwania według ludzkich miar, trucizna pretensji, żalu i niedoceniania będzie stale osłabiać naszą relację między nami a Bogiem, a także samą wspólnotą Kościoła. Ludzie starają się... Będzie zawsze nas ogarniał smutek, a nawet gniew, gdy zobaczymy, że nasze wysiłki nie są nagradzane stosownie do starań i do pracy nad sobą. Zwłaszcza w porównaniu z innymi, którzy się nie starali. Jak zaznacza ojciec Dariusz Piórkowski. Pismo Święte w wielu miejscach opisuje rzeczywistość, którą dzisiaj podejmujemy, rzeczywistość zasługi i czekającej człowieka nagrody jako jej owoc. W kazaniu na górze Pan Jezus mówi do uczniów: cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Święty Paweł zachęca słuchaczy do gorliwości w życiu chrześcijańskim, porównując je do zawodów sportowych, których celem jest zdobycie nagrody. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Swoje życie opisuje apostoł narodów również w kategorii zawodów, w których uczestniczył, które ukończył i których owocem jest wieniec sprawiedliwości. Błędem byłoby rozumienie tych fragmentów Pisma Świętego jako zaproszenia do gromadzenia zasług dla nich samych. Życie chrześcijanina jest w swojej istocie odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. I to miłość jest źródłem wszystkich naszych zasług. To świadomość tego, że Pan Bóg mnie tak bardzo umiłował, tak bardzo mnie kocha, ma być dla mnie inspiracją do tego, aby starać się w życiu, być coraz bliżej Pana Boga, aby dochodzić do Niego poprzez dobro, poprzez miłość. To powinna być dla nas inspiracja do czynienia dobra. Odpowiedź na nieskończoną miłość Boga względem człowieka. Miłość jest dla nas inspiracją do tego, aby starać się w swoim życiu, czynić dobro. Zjednoczenie z Chrystusem zapewnia naszym czynom nadprzyrodzoną jakość, nadając im wartość zasługi. Głęboką świadomość tego mieli święci. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w ojczyźnie. Nie chcę jednak zabierać zasług na niebo. Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. Co nie znaczy, że ludzka sprawiedliwość jest zła albo że nie należy pracować nad sobą. Absolutnie nie. I sprawiedliwość jest dobra i praca nad sobą też jak najbardziej potrzebna, konieczna. Chodzi o inspirację, z jakich pobudek podejmujemy właśnie tą pracę nad sobą. Sprawiedliwość oparta na równości i zasłudze według własnych czynów lub ich braku to zaledwie pierwszy etap w rozwoju człowieka. Pan Jezus wskazuje nam drogę doskonalszą. Niby taką prostą, bo nie trzeba zasługiwać, a jednak tak trudną. Chrześcijanie, my nie sprawiamy swoim staraniem, że Bóg nas kocha bardziej niż innych. Gdyż rzekomo zasłużyliśmy na to przez przykładne życie. Wszyscy winnicy otrzymują po denarze, bez względu na to, ile się napracowali. Dlaczego? Ponieważ zostali przez Pana Boga zaproszeni do winnicy bez szczególnych zasług. Potem wyposażeni w narzędzia pracy, zaopatrzeni w odpowiednie instrukcje i żywność, aby nie padli ze zmęczenia podczas zbierania plonów. Bez stworzenia miejsca pracy przez Pana nie mielibyśmy czego szukać na tej ziemi. Tak jak pracownicy w przypowieści nie mieliby co jeść i pić, stojąc bezczynnie cały dzień na rynku. Chrześcijanie wydają owoc, ale go nie stwarzają. Sądzeni będziemy nie za to, czego nie udało nam się zdobyć, lecz za to, że nie przekazaliśmy innym darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga za darmo. Chrześcijanin zawsze odpowiada, nigdy nie inicjuje. Dobre uczynki pochodzą z natchnienia i pomocy Ducha Świętego, dodaje katechizm Kościoła katolickiego. Nie oznacza to, że człowiek jest bezwolną maszyną, którą zdalnie steruje z nieba Pan Bóg. Gdyby tak było, świat promieniowałby samym dobrem. Duch Święty nie wypycha z ludzkiej przestrzeni, z ludzkiego serca wolności. On tego nie czyni. I dlatego ciągle mamy kłopot z tym zasługiwaniem w Kościele. Pan Bóg oczekuje od nas czynów miłości jako naszej odpowiedzi na Jego miłość względem nas. I traktuje te czyny jako nasze zasługi. Podobnie jak w relacji rodzice-dzieci, tak też w relacji Bóg-człowiek. Boża miłość do nas zawsze uprzedza. Uprzedza naszą miłość do Boga i do bliźnich. Łaska uprzedza zasługę. Święty Augustyn powiedział: najpierw została dana łaska, teraz zwracamy to, co się należy. Twoje zasługi są właśnie darami bożymi, mówi święty Augustyn. Usprawiedliwienie grzeszników zasługujących jedynie na karę jest owocem niezasłużonej przez nich łaski Boga. Usprawiedliwienie to wysłużył Jezus Chrystus. Pan Bóg kocha nas bezwarunkowo. bez względu na naszą pozycję społeczną, godność czy zasługi. Nie kocha nas dlatego, że w odpowiedni sposób się ubieramy czy modlimy. Znajomość wszystkich przykazań, modlitw, prawd wiary, wszystkich rubryk z mszał i przepisów jakiegokolwiek soboru nie sprawia, że Pan Bóg kocha nas bardziej niż innych. Nie sprawia też, że jesteśmy bardziej sprawiedliwsi w Jego oczach niż ci, którzy wydają się nam gorsi w naszych oczach. Miłość Pana Boga nie jest uwarunkowana jakąkolwiek naszą odpłatą. Niektórzy uważają, że podkreślenie tej bezwarunkowej miłości Pana Boga do człowieka jest mało wychowawcze, wręcz rozleniwiające chrześcijan, nas, katolików. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Doświadczenie, że Bóg mnie tak bardzo kocha, ma mnie mobilizować, abym życiem przynajmniej w jakimś stopniu odpowiadał na tę miłość. I to ma być dla mnie inspiracja do życia przekazaniami, do życia przekazania miłości Boga i bliźniego. Właśnie moja odpowiedź na miłość Boga. Miłość Boga i mówienie o niej nie jest nigdy rozleniwiająca. To, co może nas rozleniwić, to egoizm, skupienie się na sobie. Nie możemy jako chrześcijanie oburzać się na to, że Pan Bóg jest po prostu dobry i kocha wszystkich, dobrych jak i złych w naszych oczach. Gdy się buntujemy wobec tej prawdy, jesteśmy jak ten starszy brat z przypowieści o miłosiernym ojcu. Zaczął tupać nogami na to, że ojciec przebaczył młodszemu synowi i przyjął go pod swój dach. Nie tupmy nogami na to, że Bóg chce być dobry dla wszystkich, że Bóg jest dobry dla wszystkich. Nawet dla tych w naszym mniemaniu złych. Bóg jest miłością za darmo. Nie stawia żadnych warunków. Ani mi, ani tobie, ani nikomu innemu. Miłość Boga do mnie objawia się w tym, że On kocha tego, którego ja nie chcę pokochać. Na tym polega niezwykłość naszej wiary. Jest ona religią otwartej szansy. Nikt nie jest przegrany. Nawet największy grzesznik. Bo Pan Bóg o każdej porze dnia i nocy wychodzi na ulicy ludzkiego życia i ofiaruje swoją łaskę. Każdy, kto ma dobrą wolę, otrzyma tę łaskę. Otrzyma tyle, ile trzeba.